mi bardzo bliski, bo wciąż pozostaję idealistą, jeśli chodzi o Kościół. Chociaż przez lata uczyłem w seminarium historii Kościoła, która to jest pełna raczej ciemnych kart z dziejów chrześcijaństwa, to wiem, że Bóg miał dobry zamysł, kiedy powołał do życia Kościół, kiedy powziął taki zamysł, żeby taka idea została wcielona w życie. I wiem, że Bożym pragnieniem jest, żeby Kościół był ciałem żywym, mającym moc, mającym w sobie potężną siłę i potężny zasób energii i ciepła. Dlatego cieszę się, mogąc nauczać na temat Kościoła. Jedni mówią Kościół, inni mówią wspólnota, jeszcze inni mówią zbór. Możemy bardzo różnych słów używać, mając na myśli ciągle to samo, ale to są tylko nazwy. Natomiast jakich słów byśmy chcieli użyć jako pewnych synonimów, jako pewnych obrazów tego, czym Kościół jest? Czym jest Kościół jako zbór, jako miejsce lokalnego, naszej lokalnej społeczności? I w zależności od tego, co jest dla nas ważne, czy jak postrzegamy ten nasz Kościół, czy Kościół w ogóle, to bardzo, bardzo różnie możemy go nazwać. Ktoś może go nazwać teatrem, ktoś może go nazwać szpitalem, ktoś może go nazwać szkołą, ktoś może go nazwać domem. Mnie najbliższe jest to ostatnie określenie. I właśnie myślę, że w tym zawiera się najwięcej treści, którą Bóg chciał zawrzeć w idei Kościoła. Mała dziewczynka zgubiła się na ulicach miasta i policjant przyszedł jej z pomocą i ona powiedziała: jak tylko odnajdę Kościół, znajdę drogę do mojego domu. I to jest taki ładny obraz mówiący o tym, jaka jest istota Kościoła. Kościół ma być tym, co ma nam pokazywać prawdziwą drogę do domu. Do domu, który Bóg nam dał, żebyśmy jako Jego dzieci nie czuli się tutaj na ziemi jako ktoś pozbawiony ciepła, pozbawiony troski, pozbawiony opieki. Dlatego Bóg dał nam Kościół. Cieszmy się z tego, że mamy go, bo tysiące ludzi na całym świecie szuka drogi do swojego domu właśnie. Tysiące ludzi szuka tego miejsca, gdzie mogliby doświadczać ciepła, troski, miłości. Jezus powiedział: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Pan Jezus mówi tutaj wprawdzie o miejscu, o domu, który jest przygotowany dla nas w niebie. Tym miejscu, w którym spędzimy naszą wieczność, ale nie zostawił nas tutaj jedynie w oczekiwaniu na to coś, co się stanie, kiedy przejdziemy ze śmierci do żywota, jak mówi Biblia. Bo na szczęście zostawił nas w Kościele. Zostawił nas w miejscu, które uznał za dobre do tego, żebyśmy spotykali tam ciepło, troskę i miłość. I mogli ją okazywać też innym. Trzeba zacząć od jednej podstawowej myśli. Nowy Testament pokazuje wyraźnie, że dla autorów poszczególnych ksiąg właśnie Nowego Testamentu było rzeczą oczywistą, że każdy wierzący człowiek jest częścią Kościoła. I to nie w tym wymiarze mistycznym, niewidzialnego ciała Chrystusa, ale Kościoła tego konkretnego, lokalnego miejsca, gdzie się spotykają wierzący właśnie, gdzie tworzą cząstkę Bożego Królestwa. Że każdy wierzący człowiek jest właśnie częścią zboru i każdy z wierzących ludzi ma swoje miejsce w tym małym, odrębnym fragmencie tego wielkiego ciała Chrystusa. Całe nauczanie Nowego Testamentu, poza tym, co dotyczy osobistych relacji między człowiekiem a Bogiem, tego, o czym między innymi mówiłem wczoraj, tego, co dotyczy jego relacji z bliźnimi, dotyczy właśnie w tym momencie tego, co jest związane z Kościołem. To wszystko, co ma miejsce w relacji my, drugi człowiek, z reguły dotyczy również Kościoła. Paweł napisał: Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To są bardzo poruszające słowa. Znowu, myślę, że często mamy wrażenie, że Chrystus wydał samego siebie za zgubionych jedynie. Już tak w naszym myśleniu jest. Jesteśmy tak bardzo skupieni na misji, powtórzę to, o czym mówiłem wczoraj, jesteśmy tak bardzo skupieni na misji, że zapominamy o sobie nawzajem. Że zapominamy o tym, że dzieło Chrystusa dotyczy również tych, którzy zostali uratowani. Nie tylko tych, którzy wciąż są zgubieni, ale tych, którzy zostali uratowani. I Paweł dobitnie mówi, Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Wydał samego siebie również po to, żeby Kościół mógł powstać, żeby Kościół mógł istnieć, działać w całej mocy, do której został powołany, do której został przeznaczony. Chrystus wydał samego siebie po to, żebyśmy mieli Kościół, żebyśmy mieli miejsce, gdzie czujemy się u siebie, gdzie czujemy się częścią czegoś ważnego, gdzie czujemy się kimś ważnym, kimś potrzebnym i gdzie doświadczamy właśnie tego i możemy to okazywać innym. Można zaryzykować stwierdzenie, że Bożym planem dla nas na ziemi jest stanie się częścią Jego Kościoła właśnie. I to w sposób jak najbardziej wymierny, jak najbardziej rzeczywisty. Nie jedynie ten mistyczny, bo może nam się wydawać, czasem możemy to podkreślać, że jestem częścią Kościoła, tego niewidzialnego ciała Chrystusa. Ale Bóg stworzył też widzialny Kościół. Nie stworzył konkretnych denominacji, konkretnych wyznań, ale stworzył Kościół, który się składa z widzialnych ludzi, którzy tworzą widzialne społeczności. Jesteśmy tu widzialnym Kościołem, częścią widzialnego Kościoła Chrystusa. Jak najbardziej realnego i konkretnego. Dlatego, kiedy w Nowym Testamencie jest mowa o Kościele, autorzy tych poszczególnych ksiąg posługują się określeniami, które są bardzo konkretne, bardzo wymierne. Takie obrazy jak ciało Chrystusowe, jak owczarnia, jak dom Boży, jak nowy człowiek, jak budowla Boża, to wszystko dotyczy czegoś, co jest konkretne, co jest z krwi i kości, chociaż ma pochodzenie duchowe. To nie są rozważania filozoficzne i mistyczne, to są rozważania bardzo konkretne. I my, będąc tu na ziemi, potrzebujemy czegoś, co jest bardzo konkretne. Potrzebujemy mieć świadomość, że jesteśmy częścią czegoś, co jest bardzo konkretne i wyraziste. Każdy z nas pragnie mieć dom, mieć swój dom, ten widzialny, namacalny, odczuwalny dom tu i teraz. Chociaż żyjemy w czasach, gdzie gdzieś obok nas funkcjonuje tysiące ludzi bezdomnych, którzy często znaleźli się w takiej sytuacji niezależnie od siebie, a często znaleźli się w takiej sytuacji zgodnie z własnym wyborem. To jednak nie ma człowieka, który nie chciałby mieć swojego domu. Nie ma człowieka, który nie chciałby mieć tego miejsca szczególnego, jedynego w swoim rodzaju. Syn marnotrawny, kiedy zastanowił się nad swoim położeniem, pomyślał i postanowił: wrócę do domu ojca swego. Wiedział, że ma dokąd wrócić i to było dla niego niezwykle ważne. To mogła być myśl, która utrzymała go przy życiu, kiedy się załamał w sytuacji, gdy został pozbawiony wszystkiego i spadł na sam dół tej społecznej drabiny. I ta świadomość, że ma dom jego ojca, do którego może wrócić, pozwoliła mu się podnieść. Jak ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, że jesteśmy częścią Kościoła, widzialnego, konkretnego Kościoła, w tym przypadku Kościoła w Białymstoku, i to jest miejsce, do którego możemy wrócić. To jest miejsce, do którego możemy wracać. Nie chcę powiedzieć, że każdy z nas musi się stać synem marnotrawnym, żeby mieć dokąd wracać, ale chcę podkreślić to mocno, że niezależnie od okoliczności naszego życia, niezależnie od tego, jak się czujemy w danym momencie, to Kościół, zbór jest tym miejscem, tym moim domem, do którego mogę wrócić, mając świadomość, że to jest taka cicha przystań, taka oaza, której chcę się spodziewać spokoju, poczucia bezpieczeństwa, mogę spotkać ciepło i miłość. I powiedziałem na początku, że jestem idealistą, jeśli chodzi o Kościół i chcę nim pozostać. Nawet jeśli moje doświadczenia gdzieś tam, jakieś jednostkowe, wyrwane z danego momentu są trudne dotyczące Kościoła i nie zawsze jakiś Kościół lokalny, miejsce w każdym momencie mojego życia spełniał moje oczekiwania i moje potrzeby, to zupełnie nie przeszkadza mi pozostawać idealistą wierzącym w tym, że Kościół jest tym miejscem, które jest duchowym domem pełnym ciepła, miłości i troski. I dlatego tak bardzo chcę łączyć te dwa pojęcia, Kościoła i domu, czy zboru i domu, bo wydaje mi się, że właśnie w pojęciu domu, pod pojęciem domu, tak bliskiego nam pojęcia, kryje się mnóstwo znaczenia, które jest dla nas niezwykle ważne. Zadajmy sobie pytanie, na ile mój zbór jest moim duchowym domem? Na ile mój zbór, którego częścią jestem, jest moim duchowym domem, gdzie czuję, że jestem u siebie? Gdzie wiem, że mogę zapraszać gości do siebie? Gdzie mogę okazywać rodzinne uczucia wobec domowników, wobec członków mojej rodziny? Bożym pragnieniem jest, aby tak właśnie wyglądał Kościół. I tak Kościół wygląda. Jestem przekonany, że tak Kościół wygląda. Nie zawsze, nie w każdym momencie udaje mu się tak wyglądać. Ale wierzę, jestem przekonany, że wewnętrznym pragnieniem Kościoła, wewnętrznym pragnieniem każdego Kościoła w znaczeniu lokalnego zboru jest bycie takim domem. Każdy z nas chciałby, żebyśmy tworzyli taki dom. Każdy z nas ma w sobie takie pragnienie. Każdy z nas ma taką tęsknotę. I każdy z nas ma w sobie potencjał dany przez Boga, który pozwala nam takim kościołem być, takim domem być. W liście Piotra czytamy: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest niezwykłe, kiedy się zastanawiam nad Bogiem, nad tym, jaki jest, jaki jest Jego charakter, jakie jest Jego nastawienie do nas. To choćby na przykładzie tego tekstu zdumiewa mnie w sposób niezwykle miły. Zdumiewa mnie to, że Bóg jest kimś tak bardzo potrzebującym miłych doznań. Bóg lubi miłe doznania. Kiedy nakazał Izraelitom składanie ofiar, to miała być miła wonność dla Niego. To miało być coś, co jest przyjemne. I przez to, że Bóg lubi to, co jest miłe, stworzył też nas do tego, żeby to, co nas otacza, to, co jest częścią naszego życia, było miłe. Bóg postarał się niezwykle o to, żeby wokół nas było dużo rzeczy, które są miłe. Dużo rzeczy, które są piękne. Na szczęście nie wszystko to udało nam się zniszczyć przez te tysiące lat, kiedy tu jesteśmy na ziemi. I nie całą przyrodę udało nam się zdewastować. I jest jeszcze na świecie dużo pięknych, pięknych, przepięknych miejsc, które Bóg stworzył po to, żeby było nam miło. I Bóg powołał nas do tego, żebyśmy takie miejsca tworzyli sami. Kiedy tu przyjechałem wczoraj, zobaczyłem, że wokół tej kaplicy jest takie miłe miejsce. Coś się zmieniło od mojej poprzedniej wizyty. Jest takie miłe, przyjemne otoczenie. I to jest miłe. I to jest dobre. Podoba się to Bogu, podoba się to Wam. Mnie się spodobało. I to jest ta część Bożego zamysłu dotycząca Kościoła. Żebyśmy tworzyli coś, co jest miłe. Coś, co się podoba. Coś, co jest przyjemne. To jest Bożym pragnieniem dla nas. I Bóg tak skonstruował Kościół, ten zamysł dotyczący Kościoła. Kiedy mówię Kościół, będę używał zamiennie, ale kiedy mówię Kościół, to w tym przypadku mam na myśli zawsze zbór, żeby nie było, żeby nie był źle zrozumiany. I Bóg Tworząc zamysł Kościoła, stworzył go tak, żeby on dostarczał nam miłych doznań, żeby dostarczał nam miłych doświadczeń. Pomyślmy sobie, chyba każdy z nas ma takie wspomnienia wyniesione ze swojego rodzinnego domu, ze swojego domu dzieciństwa i dorastania, bo te doświadczenia są szczególne dla nas, szczególne w swoim rodzaju. Każdy z nas wynosi jakieś doświadczenia, które towarzyszą mu później przez całe życie. Pewne obrazy, pewne zapachy, pewne słowa, pewne dźwięki. To jest coś, co jest w nas, co jest w środku w nas i towarzyszy nam przez całe życie. Wspomnienie domu dzieciństwa. Może nie każdy doświadczył przyjemnego dzieciństwa. Może nie zawsze były to miłe doznania, ale na pewno wielu z nas ma takie miłe doznania, a nawet w tych trudnych doświadczeniach gdzieś wyłuskujemy z naszej pamięci właśnie te przyjemne chwile, te miłe dla naszego serca obrazy i zapachy, szczególne. Kiedy przypominamy sobie święta na przykład, towarzyszą temu bardzo określone obrazy i zapachy nawet. To też jest niezwykłe, jak Bóg nas skonstruował, że w naszej pamięci może pozostać nawet coś takiego jak zapach. Kiedy gdzieś natrafimy na pewien zapach, budzi się w nas pewna pamięć, przypomina nam coś, co jest miłe. Także to wszystko, do czego tęsknimy, tkwi w naszej pamięci i chociaż jest ulotne, jednak wydaje się tak ważne, tak potrzebne nam. A gdyby to przenieść teraz na grunt zboru, nasz tekst, który czytałem przed chwilą, mówi o budowaniu, o wspólnym budowaniu. Żebyśmy się budowali jak kamienie żywe w dom duchowy. I teraz każdy do tego budowania może coś wnosić, coś swojego, coś szczególnego. Tak, żeby wszystkim było przyjemnie. Boży zamysł polega na tym, że każdy wnosi coś indywidualnego. Bóg nie stworzył nas tak, jak Chińczycy próbowali swój naród zorganizować, ubierając wszystkich w jednakowe mundurki. Żeby wszyscy wyglądali tak samo i zachowywali się tak samo. Bóg stworzył nas różnymi ludźmi w całym bogactwie różnorodności, jaką możemy obserwować wokół siebie. I dlatego każdy z nas, tak różny, może coś specyficznego, coś szczególnego, pięknego, unikalnego wnosić do tej budowli, którą tworzymy. W Bożym zamyśle i w Bożej ocenie nie jest tak, że ktoś wnosi coś piękniejszego, a ktoś wnosi coś brzydszego. Dla Boga to jest piękne, niezależnie od tego, jak ważne nam się wydaje. Dla Boga jest to piękne za każdym razem, dlatego że jest to, co my z głębi naszego serca wnosimy do tej budowli, która ma przynosić Bogu chwałę, która ma przynosić Bogu poczucie przyjemności. Bóg się cieszy, patrząc na to, co my dobrego tu na ziemi tworzymy. To jest niezwykłe, pomyślcie. Jaką Bogu sprawiamy przyjemność, kiedy tworzymy coś miłego, coś dobrego. Odwołam się jeszcze raz do tego otoczenia zboru. Wyobrażam sobie, jak Bogu było przyjemnie, kiedy widział, jak ten obszar tutaj pięknieje, jak on się zmienia. Nie mówię, że wcześniej był brzydki. Ale przyznacie wszyscy, że teraz jest piękniejszy. Jak Bogu było przyjemnie, kiedy to obserwował. Jak Bogu jest przyjemnie, kiedy każdy z nas wnosi coś szczególnego, coś unikalnego, co jest Jego własnym darem do tego, co tworzymy wspólnie. I teraz mogę się zastanowić, oczywiście ja sam, każdy z nas, co takiego mógłbym zrobić, żeby wszystkim było przyjemniej? Co ja konkretny ja, z tymi moimi możliwościami, może ograniczonymi mniej lub bardziej, co ja sam mógłbym zrobić, żeby wszystkim innym było przyjemniej w tym domu, który tworzymy wspólnie? Co ja takiego mógłbym wnieść do tego domu? Niektóre siostry mają lepiej, mogą upiec smakowite ciasto. Mężczyźni mają gorzej, bo jeśli naprawią jakąś klamkę, to nie jest to aż takie spektakularne i aż takie przyjemne, ale jakże pożyteczne. Ja celowo mówię tutaj o rzeczach, które są nieduchowe, bo Kościół tworzą też rzeczy nieduchowe. Mamy czasem takie trochę wypaczone myślenie polegające na tym, że wydaje nam się, że to, co jest ważne dla Kościoła, to jest to, co jest duchowe. I ci, którzy mogą coś duchowego wnieść do Kościoła, to są ci, którzy są ważni, a ci, którzy pieką to przysłowiowe ciasto, to są ci nieważni. Ale w Bożym zamyśle, w Bożym postrzeganiu Kościoła zupełnie tak nie jest. I może nam się to wydać dziwne, ale że będę z uporem trzymał się tego ciasta, to wierne pieczenie ciasta przez lata Bóg może cenić sobie wyżej niż pewne duchowe zajęcia innych. Także nie pogardzajmy tym. Nie pogardzajmy tym, co jest nieduchowe, bo to jest właśnie może ta moja cząstka, którą ja wnoszę, ta przyjemność, którą ja wnoszę do tego, co jest Kościołem. Zobaczmy dalej. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. I ten werset kieruje nas na jeszcze jedną, jeszcze inną cechę Kościoła, związaną z domem. Pierwsza, o której mówiłem przed chwilą, to jest atmosfera ciepła, atmosfera pewnej przyjemności, którą odczuwamy będąc w domu, wchodząc do domu, wracając do domu. Teraz chcę powiedzieć o czymś następnym, o poczuciu bezpieczeństwa, jakie daje nam bycie w domu, jakie daje nam posiadanie domu, domu rodzinnego, nie mówię o budowli. Zobaczmy, dom jest ważny, bo on trwa. Dom jest ważny, bo on jest. To powoduje, że ja mam gdzie wrócić. Niezależnie od tego, czy wyszedłem na chwilę na dół gdzieś coś kupić w pobliskim sklepie, czy wyjechałem na długie miesiące z jakiegoś powodu, ale dom jest i ja mam gdzie wrócić. Ktoś czeka, ktoś patrzy na zegarek, ktoś wygląda przez okno, wypatrując, czy ja już wracam. Znowu, niezależnie od tego, czy wyszedłem na dłużej, czy wyjechałem na bardzo długo. Ktoś cieszy się, kiedy wchodzę. Martwi się, kiedy się żegnamy, bo to oznacza jakieś rozstanie na krócej lub na dłużej. I jest gdzieś to miejsce, taka bezpieczna kryjówka, taki azyl. To jest szczególnie ważne, kiedy życie wali nam się na głowę. To jest szczególnie ważne, posiadanie takiego poczucia, że jest to miejsce. To jest to, o czym mówiłem w odniesieniu do syna marnotrawnego. On miał to szczęście, że mógł pomyśleć, wrócę do domu ojca mego. On miał to szczęście, że miał dokąd wrócić, żeby w tym miejscu się schronić, przeczekać, zebrać siły. I zobaczmy, jakie jest to wspaniałe, że Bóg zapewnia nam takie poczucie bezpieczeństwa, dając nam Kościół. Mamy gdzie wrócić, mamy gdzie się schronić. Wiemy, że jest to miejsce, gdzie zostaniemy przywitani z radością. Jak miło jest przyjść do Kościoła i zostać przywitanym. Przez jedną osobę, dwie czy więcej. To jest przyjemne, że ktoś się ucieszył, ktoś się uśmiechnął na mój widok. Bo przyszedłem do Kościoła i ktoś się ucieszył z tego powodu, że mnie widzi. I mi jest miło z tego powodu, że komuś jest miło, że mnie widzi. Że komuś jest miło, że tworzymy coś wspólnego. Że tworzymy coś razem. Dzięki temu, że Bóg dał nam Kościół, to nigdy do końca świat nie powinien usunąć nam się spod nóg. Bo jest to miejsce szczególne. I On o to dba, żeby tak było, żeby to życie nie spowodowało, że cały świat usunie nam się spod nóg. Z powodu czegoś tam. Nawet jeśli będzie to jakiś dramatyczny grzech, który nam się przydarzy, upadliśmy, ale Kościół jest też miejscem przebaczenia. Jeśli upamiętujemy się ze swojego grzechu, to jest miejsce przebaczenia, miejsce przyjęcia. Nikt nas nie wykluczy na zawsze i nie chce nas znać. Nie powinno tak być. Ale kiedy widzi, że żałujemy, wyznajemy swój żal, zostajemy przygarnięci, okazane jest nam ciepło. To jest to, że Bóg o to dba sam i dba o to przez swój lud, czyli dba o to przez nas samych. To, że mamy siebie nawzajem, jest niezwykle ważne. jest niezwykle ważnym darem, danym nam przez Boga i myślę, że bardzo, bardzo niedocenianym przez nas. To, że mamy siebie nawzajem, jest to ogromnym, cudownym darem, jaki dał nam Bóg. To, że mamy siebie nawzajem, że tworzymy społeczność, tworzymy rodzinę, duchową rodzinę i doświadczamy tego w jakichś kryzysowych sytuacjach najbardziej. Ale dobrze, że możemy tego doświadczyć. Że mamy siebie nawzajem. Nie jesteśmy gdzieś sami, samotni, nikomu niepotrzebni, nikomu nieznani, bezwartościowi, ale jesteśmy częścią czegoś, co jest wspaniałe, czegoś, co jest wartościowe. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, jak wielkim darem Bożym jesteśmy sami dla siebie nawzajem. Ale też pamiętajmy oprócz tego, że mamy Jego i mamy siebie nawzajem. Pamiętajmy, że jest to prawda, której potrzebujemy się uczyć, bo jest to prawda, która może nam umykać. I przez to tracimy wartość tego, co Bóg stworzył. Trzecia cecha, która wiąże się z domem, to jest troskliwość, która płynie z tego szczególnego miejsca. W jednym z psalmów, w psalmie 68, czytamy: Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w ziemi suchej. Dom to jest takie miejsce, gdzie się o nas troszczą. Nie zawsze może tak jest, ale zawsze tak być powinno. Nie każdy może doświadcza tego w swoim domu, ale myślę, że jednak prawie każdy tego doświadcza. A na pewno każdy tego powinien doświadczać. Ktoś myśli, żeby miał co zjeść. Ktoś myśli, żebym miał w co się ubrać, żebym miał gdzie spać. Ale też, żebym miał chociaż odrobinę szczęścia wykraczającego poza zapewnienie tych podstawowych potrzeb. Ktoś okazuje mi ciepło, ktoś okazuje mi miłość po prostu. Ktoś pokazuje mi, że jestem kimś ważnym dla niego. Że to nie jest bez znaczenia, że ja jestem. Troskliwość, którą możemy okazywać w zborze, polega na tym, że szukamy możliwości zaspokajania potrzeb innych. Nie tylko szukamy zaspokojenia swojej potrzeby, ale szukamy możliwości zaspokajania potrzeb innych. Zobaczmy, to jest taki ciekawy mechanizm, bo jeśli ja zaspokajam potrzeby innych, to ten ktoś drugi zaspokoi potrzeby moje, w związku z czym ja się nie muszę już martwić o zaspokojenie swoich potrzeb, bo ktoś zaspokoi moje potrzeby, dlatego że ja zaspokoiłem jego. Oczywiście może to wyglądać na pewien model idealistyczny, bo nie zawsze to tak będzie bardzo sprawnie działało, ale jest to pewien mechanizm, który jest jakby częścią istoty Kościoła, właśnie to. Jest taka fraza, która się powtarza w listach Pawła wielokrotnie: jedni drugim albo jedni drugich. Jedni drugich brzemiona noście, wspierajcie jedni drugich i kilka następnych takich rzeczy, o których Paweł mówi. Właśnie to jest ta niezwykła fraza, która tak bardzo mocno, dobrze charakteryzuje istotę Kościoła. Jedni drugich. Kościół to jest to miejsce, gdzie jedni drugim robimy coś dobrego. I doświadczamy tego również. Kiedy inni myślą o mnie, ja mogę myśleć o innych. Właśnie tak. I teraz szukamy możliwości pomagania, a nie tylko cieszymy się, że nikt nam nie zawraca głowy swoim życiem. Ale cieszymy się, że ktoś nam zawraca głowę swoim życiem, bo my możemy mu w ten sposób okazać troskę, okazać miłość, okazać pomoc. Czujemy się potrzebni dzięki temu. To jest bardzo ważne. Ja myślę, ludzie całkiem młodzi i mniej młodzi mniej to rozumieją, natomiast ludzie starsi rozumieją to bardzo dobrze, co to znaczy czuć się potrzebnym. Ludzie młodzi jakby nie mają takiej potrzeby czucia się potrzebnym, bo oni mają pełno energii wokół siebie i pełno celów różnych. Natomiast ludziom starszym, dla ludzi starszych świadomość bycia potrzebnym jest bardzo ważna. Dla nich jest ta świadomość bardzo ważna. I Kościół jest takim miejscem, który zapewnia nam właśnie to, żebyśmy czuli się potrzebni. Żebyśmy czuli się potrzebni, że nasz brak sprawia różnicę. Jeśli nas nie będzie, powstanie dziura, powstanie jakiś brak, którego nie da się tak łatwo zaspokoić, którego nie da się tak łatwo czymkolwiek załatać. Bo to jestem ja, szczególny, z całym zespołem cech, które wyposażył mnie Bóg i nie można wyrwać mnie i w to miejsce wstawić jakiś kołek po prostu, bo będzie brak, będzie mnie brakowało. To nie jest megalomańskie, że ja myślę o sobie, że będzie mnie brakowało. Po prostu tak jest. Bo tak jest skonstruowany Kościół. Ja mam swoje miejsce, swoją rolę, którą Bóg mi przeznaczył. Bóg chce, żebym ja był potrzebny. Ja chcę czuć się potrzebny. I tak to właśnie ma funkcjonować. Oczywiście bywa też czas w naszym życiu, kiedy nie jestem w stanie nic dać innym. I nie musimy się oskarżać z tego powodu, jeżeli znaleźliśmy się w takim miejscu naszego życia, że nic nie jesteśmy w stanie dać innym. To nie musi być tak, że Kościół jest tym wielkim obowiązkiem, że ja zawsze, bez względu na okoliczności, muszę służyć, tylko służyć i bez przerwy służyć. Bo mogę się znaleźć w takim miejscu swojego życia, że jestem bezsilny zupełnie. Czuję się słaby i potrzebuję, żeby to mnie służono. Ale Kościół właśnie jest takim miejscem, gdzie mogę na to liczyć, że też będzie mi służył. To jest tak jak w rodzinie. Kiedy zachoruję, to inni się mną opiekują. Bo jestem członkiem rodziny i nie zostawią mnie gdzieś tam leżącego na podłodze, bo upadłem i nie jestem w stanie się podnieść, bo każdy jest zajęty swoim życiem i swoimi sprawami, ale się mną zaopiekują. Zatroszczą się o to, żebym wrócił do zdrowia, wrócił do sił, będą mi służyć, będą koło mnie chodzić w tej chorobie i będą to robić bez wypominania. Tak jest w rodzinie, prawda? Nikt nie wypomina, że znowu jesteś chory, no ile można chorować. I tak widzę, że ma funkcjonować Kościół. Tak Bóg chce, żeby funkcjonował Kościół, że ci, którzy w tym momencie nie są w stanie służyć niczym, nie są w stanie niczego dać innym, nie są wcale gorsi. Oni po prostu znaleźli się w takim położeniu, że sami potrzebują troski i nic nie mogą dać w zamian, oprócz wdzięczności. I Kościół jest takim miejscem, gdzie jest miejsce na taką właśnie sytuację, gdzie możemy się czuć dobrze, nie mogąc nic dać. Wiemy, że to się zmieni za jakiś czas i będziemy mogli znowu coś dawać też innym. Jakby odwdzięczyć się za całą tą troskę okazaną nam bezinteresownie. Nikt nie służył nam dlatego, że się spodziewa rewanżu z naszej strony, ale my cieszymy się, że możemy się komuś odwdzięczyć. Nie jesteśmy zobowiązani, cieszymy się, że możemy to zrobić, bo taka jest nasza natura, dzieci Bożych. Tak to wygląda. Następna rzecz, która charakteryzuje Kościół, który jest domem, to, że ja jestem kimś jedynym w swoim rodzaju. Już o tym wspominałem, a teraz chcę się nad tym trochę zatrzymać. Czytamy tak. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, znając ich myśli, jak to jest zanotowane przez Mateusza, powiedział tak. Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Mój dom różni się tym od innych domów, że to jest mój dom. To nie jest czyjś dom, to nie jest obcy dom, ale to jest mój dom. I w moim domu mamy nasze zwyczaje, nasze odrębności. Może dla kogoś dziwne, może dla kogoś śmieszne, ale to są nasze obyczaje, według których żyjemy. I na tym polega wartość posiadania domu w znaczeniu tego domowego ciepła, że ja mam prawo do tworzenia tych dziwnych i śmiesznych obyczajów, z którymi ja czuję się dobrze, nawet jeśli komuś to się nie podoba. Ale to jest mój dom i ja mam do tego prawo. I jest mi z tym dobrze. W moim pokoju moje rzeczy stoją w ustalonym według przeze mnie porządku. To jest mój pokój, to są moje rzeczy. I niech tak zostanie. Ale też mój dom nie jest domem dla mnie samego, bo ja nie mieszkam w nim sam. I dlatego w związku z tym, że to jest jednocześnie nasz dom, czyli tych, którzy ze mną mieszkają, dzielę się tym, co w nim jest, z tymi, których kocham. I ustępuję im w moim prawie do wolności, w moim prawie do własności, bo to jest mój dom, ale to nie jest jedynie mój dom. To jest również dom tych, których kocham, tych, którzy tworzą moją rodzinę. Ograniczam się na ich rzecz, bo ich kocham. Zobaczmy, sam Bóg ograniczył się na naszą rzecz, bo nas kocha. Sam Bóg zrezygnował z pewnych swoich praw, dlatego, że nas kocha, żeby nam było łatwiej, żeby nam było lepiej. A cóż dopiero my? Podobnie jest w zborze. Mamy swoje odrębności. Nie musimy się zachowywać we wszystkim tak jak inni. Jesteśmy sami tacy, jacy jesteśmy. Ale też moja potrzeba indywidualności, czy moja potrzeba jakiegoś takiego zindywidualizowania moich oczekiwań nie może prowadzić do zniewolenia innych. Ja nie mogę terroryzować innych, dlatego że chcę, żeby było tak, jak ja chcę. Nie może to prowadzić do podziałów i kłótni tylko dlatego, że mnie wydaje się, że tak jest dla mnie najlepiej, że to mi pasuje. Jeśli użyję trywialnego porównania, mamy w domu telewizor, I w tym samym czasie tej telewizji jest mecz i ulubiony serial drugiej osoby, to musimy znaleźć jakiś kompromis, a nie kto pierwszy podejdzie do telewizora, ten rządzi. Tak to musi działać. Jeżeli okazujemy sobie miłość, to musimy się porozumieć, musimy sobie ustąpić, musimy się dogadać. Podobnie w zborze, w tych różnych rzeczach, jeśli ja coś lubię, jeśli mi na czymś zależy, muszę umieć czasem zrezygnować, muszę czasem umieć ustąpić, wycofać się, nawet jeśli myślę sobie, ale ta osoba w ogóle nie ma racji. Dlatego, że ona jest częścią mojej rodziny, ma pewne prawa. I dlatego, że ona jest częścią mojej rodziny, ja z pewnych swoich praw jestem gotowy zrezygnować. Moja indywidualność, ale ma swoje granice. Kolejna cecha domu, którym jest Kościół, to, że jest to miejsce, w którym doświadczamy różnego rodzaju uczuć. Czasem są to uczucia radości, a czasem są to uczucia smutku. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom Twój pożera mnie. Tak Jan zapisał w swojej Ewangelii. Dom to jest miejsce, gdzie przeżywamy emocje. Czasem są to emocje bardzo rozbuchane. Czasem są to emocje, które aż buzują w nas. Różne emocje, dobre emocje i złe emocje. Dom to jest miejsce, w którym razem się cieszymy i razem płaczemy. Bo to są nasze wspólne radości i nasze wspólne smutki. I to nie jest tak, że ktoś sam się powinien cieszyć, albo ktoś sam się powinien smucić, bo to jest jego problem, albo jego radość. W rodzinie chcemy opowiadać o tym, co jest dla nas ważne, co jest dla nas radosne i co jest dla nas przykre, żeby dzielić to z kimś drugim. Tak samo ważne jest, żeby dzielić radość, jak ważne jest, żeby dzielić smutek. Nikt nie chce sam przeżywać swoich sukcesów i może jeszcze bardziej nikt nie chce sam przeżywać swoich strapień, swoich smutków. Przeciwnie, dzielimy się tym, żebyśmy mogli właśnie dodawać sobie otuchy czy wspierać się. Dom to też jest miejsce, gdzie walczymy jedni o drugich, żeby nikt nie pozostał sam sobie, osamotniony. I tu nawet nie musi chodzić o jakąś konkretną pomoc, którą mielibyśmy okazać. Ważne jest, że mamy się do kogo odezwać. Ważne jest, że mamy komu powiedzieć coś, co w tym momencie czujemy, że jest dla nas ważne. Albo po prostu, że możemy coś powiedzieć od siebie. I o zbór też trzeba walczyć, żeby przetrwał, tak jak o rodzinę. Zwyczajnie. Kiedy będziemy blisko siebie, będziemy silni, kiedy się pozwolimy sobie oddalić od siebie, kiedy pozwolimy komuś się trzymać na uboczu, będzie coraz słabszy, ale i my będziemy osłabieni przez jego słabość. Bo Kościół to jest taki system naczyń połączonych. Wprawdzie silni wzmacniają słabych, ale słabi osłabiają silnych jednocześnie. I dlatego nie powinniśmy być obojętni na to, że ktoś się odsuwa, ktoś zostaje gdzieś z boku z jakiegoś powodu. Kolejna cecha. Gościnność. To jest chyba to, za co najbardziej lubimy dom. W Księdze Joba czytamy takie smutne słowa. Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie. Dom gościnny jest częściej domem szczęśliwym niż ten zamknięty przed obcymi. Jest taka dziwna prawidłowość, że ludzie, którzy są gościnni, mają w sobie więcej radości. Bo Bóg nas tak dziwnie skonstruował, że drugi człowiek tej radości nam często dostarcza. Obcowanie z drugim człowiekiem dostarcza nam radości. A sami sobie tej radości z trudem dostarczamy. I dlatego ci, którzy są otwarci na innych ludzi, ci, którzy lubią przebywać z innymi ludźmi, mają w sobie więcej radości po prostu. Tą radością mogą też zarażać się nawzajem. Ludzie, którzy żyją tylko dla siebie, z czasem nie potrafią żyć tylko nawet dla siebie samych. I to jest smutne, że jeśli wybierzemy sobie taki sposób życia, kiedy zamkniemy się w swoim własnym gronie, jakimś małym własnym gronie, chcąc całą siłę, całą energię skupić na to skierowanie się tylko na tę najbliższą osobę. Ludzie, którzy będą próbowali tak żyć, w pewnym momencie dojdą do tego, że nawet sobie nawzajem nie będą potrafili okazać ciepła i zainteresowania, bo skupią się już tylko wtedy na sobie samym. Gościnność jest jedną z największych cech chrześcijańskich. Jest to taka cecha, niestety znowu nieduchowa, o której raczej się kazań nie mówi specjalnie, bo to takie jest właśnie... Ani się z modlitwą nie wiąże, ani z czytaniem słowa, z poznawaniem i tak dalej, z wiarą. Natomiast jest to niezwykle ważna cecha i jakbyśmy tak powertowali Biblię, to znaleźlibyśmy niejedno miejsce, gdzie to jest podkreślane, jak ważna jest gościnność. Chociażby taki werset, kiedy czytamy, że niektórzy z was, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. I kto wie, czy nie przyszło nam kiedyś takich aniołów gościć, których Bóg przysłał do nas. Przysłał i ucieszył się, że ich ugościliśmy i odebraliśmy błogosławieństwo. Ucieszył się, że mogliśmy odebrać błogosławieństwo, które On nam przygotował. Bóg lubi błogosławić, Bóg cieszy się, kiedy może błogosławić, ale też bywa tak, że my jesteśmy zamknięci na to błogosławieństwo, odwracamy się od Niego. Jeśli zamykamy swój dom na innych ludzi, to zamykamy swój dom również na Boże błogosławieństwo. Jestem przekonany, że więcej ludzi zostało pozyskanych dla Chrystusa przez talerz zupy, przez zwykłą gościnę, niż przez wyszukane programy ewangelizacyjne. I to nie tylko dlatego, że w ten sposób nawrócił się mój dziadek. To krótka historia, to wam opowiem w dwóch zdaniach. Jak to mój dziadek, niewierzący wówczas młody człowiek, gdzieś na początku lat 20. znalazł się w Warszawie, i jakoś trafił do zboru baptystów i poszedł na nabożeństwo, ale że był takim człowiekiem o zdecydowanych poglądach i zdecydowanym charakterze, pomyślał sobie, a niech no tylko który mi tu spróbuje nawracać mnie, to ja mu powiem, co o tym myślę. Ale skończyło się nabożeństwo i podszedł do mojego dziadka jakiś brat, człowiek z tego zboru i zapytał, a pan to ma gdzie pójść na obiad? I zaprosił mojego dziadka na obiad. Okazał mu troskę, okazał mu miłość. I oczywiście nie dlatego mój dziadek się nawrócił, że dostał obiad, ale to go otworzyło. To go otworzyło na tych ludzi, na Chrystusa. Wydaje się to takie trywialne, takie znowu nieduchowe. Ale jestem przekonany o tym, co powiedziałem przed chwilą. Więcej ludzi zostało pozyskanych dla Chrystusa przez okazanie takiej właśnie zwyczajnej troski i miłości, przez podanie kawałka chleba, niż przez wiele, wiele wyszukanych programów i książek. To jest sprawdzian naszej wrażliwości na innych. Na ile jesteśmy gotowi wyjść poza taki pielęgnowany, starannie krąg przyjaciół, ludzi, z którymi lubimy przebywać, na ile jesteśmy gotowi wyjść do jakiegoś obcego człowieka, którego w ogóle nie znamy i nie wiemy, czy to miły człowiek, czy przyjemny, czy w ogóle niefajny. Ale to jest takie ważne, żeby dostrzec kogoś, kto jest obcy, kto czuje się nieswojo, kto najchętniej zaraz by uciekł, bo nie wie, co ze sobą zrobić. Jeszcze póki trwa nabożeństwo, jest wszystko w porządku, bo wszyscy robią to samo i siedzą w ławkach i są na równych prawach. Ale najgorzej, kiedy kończy się nabożeństwo i wtedy co ze sobą począć, kiedy ci wszyscy nagle okazują się przyjaciółmi, a ja jestem obcy. I uciekam. I tak często jest. Ludzie uciekają. Chociaż poruszyło ich to, co się tam działo. Ale jeśli jego obecność nie poruszyła tych ludzi, to obie strony straciły coś. I tutaj Bóg nie jest niczemu winien. Dlatego gościnność jest tak ważna. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy byli gotowi nawet żeby zrezygnować z jakiejś części swojej prywatności, swoich upodobań, swojej wygody na rzecz podzielenia się sobą z innymi. Zwyczajnie. Nawet to nie musi to być coś niezwykle poświęconego. To czasem wystarczy kilka słów zamienionych z tym drugim człowiekiem właśnie. Kolejna rzecz. Przedostatnia, to pewna struktura, która występuje w każdym domu. Wydaje się, że dom jest taką małą społecznością składającą się z dwóch, trzech, pięciu osób, ale jest tam pewna struktura. Jest głowa domu, jest gospodyni, są domownicy. W liście do Hebrajczyków czytamy, albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I w zasadzie w każdym domu podział ról jest taki sam, przynajmniej oficjalnie. Każdy ma swoje miejsce, swoją odpowiedzialność, swoją cząstkę budowania albo psucia tej atmosfery domowej. W przypadku zboru na szczęście główna rola jest obsadzona przez samego Chrystusa. On jest głową domu. Chociaż niektórzy myślą, że pastor, ale Chrystus. Tak powinno być. Ale już w pozostałych rolach doskonale możemy się wykazać jako domownicy. W zgodzie z powołaniem, w zgodzie z obdarowaniem właśnie, zgodnie z naszą własną odpowiedzialnością, gotowością służenia. I tak jak powiedziałem wcześniej, każdy z nas, każdy z osobna tworzy to coś, z czego wszyscy możemy się cieszyć. Jeden dostarcza czystej radości swoją osobą, swoim zachowaniem, przywołuje uśmiech na nasze oblicze, a drugi bardzo praktycznie służy. Jeden i drugi jest potrzebny, jest ważny. I powszechne kapłaństwo w tym kontekście rozumiem jako wspólną odpowiedzialność za wspólny dom. Po prostu. Powszechne kapłaństwo właśnie na tym polega, że to jest nasz dom, za który jesteśmy razem odpowiedzialni. To nie jest taka sama odpowiedzialność każdego z nas, ale to jest wspólna odpowiedzialność. Jednak powszechna odpowiedzialność. Nie mogę powiedzieć, że odpowiedzialny za stan mojego domu jest jedynie ktoś. Nie mogę powiedzieć, że nie wiem, będąc dzieckiem, że odpowiedzialny za stan mojego domu jest jedynie mój ojciec. Albo będąc ojcem, nie mogę powiedzieć, że odpowiedzialny za stan mojego domu jest jedynie moja żona, albo moja córka, albo ktokolwiek z domowników, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ten dom wygląda. Zwykle jest tak w tych domowych relacjach, że największy wpływ na to, jak wygląda dom, ma właśnie gospodyni. To takie wydaje się często mało zaszczytne miejsce, bycie gospodynią domową, ale to właśnie od niej często zależy, jak bardzo nasz dom jest miejscem, które kochamy. Matka czy żona jest tą osobą szczególną. Tutaj gdybyśmy chcieli przełożyć to na ten obraz, na kategorię zboru, no to wydawałoby się, że tą gospodynią powinien być pastor. Tylko jako mężczyzna może mieć problem czasem, żeby sobie poradzić z takim tworzeniem tych wszystkich wspaniałości. Dlatego właśnie powszechne kapłaństwo polega na tym, że pastor nie może być wszystkim. Nie może zbyt wiele mieć do zrobienia. Zbyt wiele nie może zależeć od niego, bo zwyczajnie sobie z tym nie poradzi. I dlatego Bóg stworzył Kościół na zasadzie powszechnego kapłaństwa. On jest tylko jednym z. On ma ważną rolę do odegrania, bardzo ważną można powiedzieć, ale nie on jeden stworzy atmosferę. Jeszcze jedna rzecz, już ostatnia i jeszcze jeden cytat z Ewangelii Łukasza z 6 rozdziału. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę, a gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Do człowieka mądrego podobny jest ten, kto zbudował dom na skalę, tak Jezus powiedział. I tutaj jest mowa o pewnym fundamencie założonym, na którym zbudowano później dom. Fundamentem jest Chrystus oczywiście, czego uczy nas Biblia, ale żaden dom nie składa się tylko z fundamentu. O żadnym domu nie powiemy, że jest domem, jeśli składa się z samego fundamentu, prawda? Żeby dom był domem, musi mieć też ściany, okna, dach, drzwi, wszystkie pozostałe elementy. I jakkolwiek fundamentem jest Chrystus, ale my tworzymy te wszystkie pozostałe elementy. Jesteśmy tutaj istotną częścią tego domu, jaki on będzie. Możemy się kłócić z rodzeństwem, jeśli jesteśmy mali. Możemy się nawet bić w dzieciństwie ze swoimi braćmi i siostrami. Ale to są nadal bracia i siostry. To jest nadal mój brat czy moja siostra, za którą bym się dał pokroić, gdyby trzeba było. Chociaż się pierzemy, ile wlezie, gdzieś tam w domu, mając tam 6 czy 9 lat. Prawda? Właśnie tak to działa. Przychodzi czas, kiedy z tych kłótni i szturchańców się wyrasta, a pozostają więzy krwi na zawsze. Bo to zawsze będzie mój brat i to będzie zawsze moja siostra. To są najbliżsi nam ludzie na świecie, nawet jeśli nie na co dzień, bo mieszkamy może daleko od siebie, to w chwilach próby to będą najbliżsi nam ludzie. I używamy w Kościele tych określeń, chociaż coraz rzadziej niestety brat i siostra, zwykle w takiej kolejności właśnie jakoś się utarło, ale niestety coraz częściej one przybierają postać jedynie pewnego zwrotu grzecznościowego. Zamiast mówić pan i pani, mówimy brat i siostra, jakby zapominając, jak wielka głębia kryje się za tymi określeniami, których uczy nas Biblia. Zastanówmy się czasem, co wynika z tego, że ta osoba, która obok siedzi w ławce, jest moją siostrą czy jest moim bratem. Jeśli dla mnie to jest tylko zwrot grzecznościowy, jeżeli myślę o tej osobie per brat czy per siostra, zamiast myśleć o niej ta pani czy ten pan, to jest to przykre i to powinno mi dać do myślenia. Ale pomyślmy, jaką głębię Bóg wbudował w to pojęcie, którym dał nam się do siebie zwracać. Ja nie mówię, że mamy się do siebie zwracać bez przerwy per siostro i bracie, bo to nie będzie naturalne, jeżeli mówimy do siebie po imieniu na przykład. Ale chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, że nawet jeśli nie używam tego określenia, kiedy zwracam się do tej osoby, to myślę o niej jako o moim bracie i o mojej siostrze w Chrystusie. To jest coś głębokiego. Zobaczmy, że w tych kategoriach rodzinnych, tych ziemsko-rodzinnych, powiedziałbym, nikt nie powie, na przykład, moja młodsza siostra nie jest potrzebna naszej rodzinie, bo są z nią same problemy. Bo to jest moja siostra. Nikt nie powie, że nie chcę mojej siostry, bo tylko trzeba pieniądze na nią wydawać. Bo to jest moja siostra. Pomyślmy o tym. Jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. To jest niezwykłe. I Bóg nie bez powodu takich słów użył w Nowym Testamencie, żeby one uczyły nas czegoś. Towarzyszyły nam w naszym życiu i uczyły nas czegoś. To nie na zasadzie zobowiązania, ale na zasadzie pewnej siły, która wynika z właśnie z tego, kim jesteśmy dla siebie. Braćmi i siostrami. I już zupełnie ostatnia rzecz. Na koniec ostatnia taka refleksja wynikająca z porównania tych dwóch światów. Świata domu i świata kościoła, który jest domem. Jest tak, że dla rodziców, którzy mają małe dzieci, które dopiero zaczynają mówić, słowo mama i tata to najważniejsze słowa w ustach tych dzieci, na które czekają. Dla mnie w kontekście Kościoła takim słowem wypowiedzianym przez kogoś takiego, kto jest takim małym bratem czy małą siostrą w zborze, byłoby powiedzenie mój zbór. To jest dużo więcej niż powiedzenie nawet nasz zbór. Mój zbór to jest coś szczególnego. To jest przekroczenie pewnej granicy, kiedy czuję się częścią tej rodziny i wiem, że to jest moja rodzina właśnie. Zróbmy sobie taki mały test kiedyś. W jaki sposób myślimy o zborze? Czy to jest mój zbór, czy to jest nasz zbór, czy to jest po prostu zbór? Czy to są oni, czy to jesteśmy my? Czy myśląc o zborze mówimy... Zrobiliśmy, czy mówimy zrobili? To daje do myślenia. I dlatego tak niezwykłe jest, kiedy ktoś mówi właśnie w ten sposób, czy zaczyna mówić w ten sposób. Mój zbór. To jest niezwykłe. I nieważne jest w tym momencie to, że ten mój zbór nie jest moim wymarzonym, moim wyśnionym czy idealnym zborem. Tak jakbym sobie chciał, żeby on wyglądał. Ale to jest mój zbór. To jest mój dom. To jest moja rodzina. I z rodziną też jest tak, że ona nie musi być taka wyśniona, idealna, doskonała, jakbyśmy tylko sobie chcieli, ale to jest moja rodzina. I ja nie chciałbym jej zamienić na jakąkolwiek inną rodzinę, bo to byłaby obca rodzina. A to jest moja rodzina. Tylko jedna rodzina na świecie jest moją rodziną. W przypadku zboru nie chciałbym być tak kategoryczny, bo są różne sytuacje życiowe i różnie się to układa. Ale w normalnych sytuacjach coś takiego jednak pozostaje, że tylko jeden zbór w całym naszym życiu, jeśli gdzieś tam się przeprowadzaliśmy, czy coś się zmieniało, pozostaje tym moim zborem rodzinnym, tym takim, powiedzielibyśmy, prawdziwym zborem. To jest mój zbór. Nawet jeśli on nie jest idealny, tak jak powiedziałem. Nawet jeśli nie jest. Ale ważne jest, że nawet jeśli on taki nie jest, to ważne jest, żebyśmy chcieli podjąć trud budowania, tworzenia, rozwijania go, tego swojego duchowego domu, aż się takim stanie, albo stanie się możliwie bliskim takiemu. Ważne jest, żebyśmy podjęli taki trud, żebyśmy podjęli taką próbę chociaż. Bo to też będzie pewien test, czy to jest mój zbór, na którym mi zależy, czy to jest pewne obce miejsce, do którego po prostu przychodzę w jakimś celu. Do centrum handlowego przychodzimy zrobić zakupy po prostu, albo spędzić tam czas. Ale to nie jest żadne miejsce, na którym mi zależy, to jest obce miejsce. I do kościoła też można przychodzić, zrobić zakupy, takie duchowe zakupy, ale to nie będzie nasze miejsce. Natomiast w Bożym zamyśle, w Bożym pragnieniu jest, żeby to był mój zbór, żeby to był mój dom. Bóg chce, żebyśmy mieli to w swoim sercu, rozwijali to w swoim sercu, pielęgnowali to w swoim sercu i pilnowali tego w swoim sercu, żeby tak było. To jest mój zbór, to jest mój dom. Na tym Bogu naprawdę zależy, bo On wie, że to będzie bardzo dobre dla nas wszystkich. To będzie bardzo dobre dla nas. Amen.